Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie są dziś kompetencje cyfrowe Polaków?
Niestety nie za wysokie. I można się śmiać, ale bez względu na to, czy mówimy o ludziach, którzy mają lat 20, czy mówimy o ludziach, którzy mają lat 40 czy 50. Myślę, że w dużej mierze to jest taka wiedza badacza samouka. To znaczy, że Polacy nie otrzymują, nie dostają takiej profesjonalnej wiedzy na temat kompetencji cyfrowych, oni po prostu eksperymentują.
Czyli co, czerpiemy wiedzę z sieci, tak? Sprawdzamy w Google.
Z sieci, z doświadczenia, z eksperymentów, tak? Po prostu bawimy się bardziej tą cyfryzacją, bawimy się bardziej systemami, bawimy się bardziej aplikacjami, niż rzeczywiście mamy taką wiedzę nabytą w jakimś procesie kształcenia w szkole czy na kursach.
I popełniamy błędy przy okazji, które czasem mogą okazać się kosztowne.
Popełniamy błędy, które coraz częściej stają się kosztowne, dlatego że o ile jeszcze przed pandemią te światy były dosyć równoległe, mówię o online i offline, o tyle pandemia sprawiła, a potem to się pogłębiło, że te światy zaczęły się bardzo mocno przenikać. I dzisiaj już nikt nie popełnia błędów w jednym z tych światów, które nie mają przełożenia na drugi. Jeśli popełniamy błędy w świecie cyfrowym, to niestety kosztuje nas to w świecie poza światem cyfrowym, w świecie rzeczywistym.
No i nieraz gra idzie o całkiem duże pieniądze. Czy my jesteśmy przygotowani dzisiaj do współpracy, pracy ze sztuczną inteligencją, która z impetem weszła w nasze życie prywatne, w życie zawodowe, do social mediów i kto wie, gdzie jeszcze zmierza?
Właśnie dlatego powiedziałam, że o ile jeszcze do pandemii mogły te światy być równoległe, o tyle pandemia sprawiła, a potem właśnie sztuczna inteligencja pogłębiła to, że dzisiaj to są światy wzajemnie przenikające się, a my niestety popełniamy błąd, który ja szkoląc określam tak. Zapytaj AI-a. No niestety my nie pytamy AI-a. My nie powinniśmy pytać AI-a. AI-a się nie pyta. Wiedza na temat jakikolwiek jest w nas, ludziach. Natomiast systemy sztucznej inteligencji są systemami, które nam mogą pomóc zbierać dane, systematyzować dane, analizować dane. Natomiast ocena tych danych nie leży w AI-u, więc AI nie zna odpowiedzi. My nie możemy go pytać, my musimy do niego promptować. Problem jest taki, że mało kto wie, czym jest prompt, mało kto wie, jak pisać prompt, mało kto wie, że to się różni od pytania AI-a. Dlatego bardzo często na szkoleniach zarówno samorządu, biznesu, nawet świata nauki słyszę coś takiego, wie pani, bo ja pytam AI-a. To błąd.
Czym jest prompt?
Prompt jest pewnym sposobem pisania polecenia do urządzeń opartych o sztuczną inteligencję, dlatego że pracując z tymi systemami, musimy w sposób odpowiedni kierować zapytanie do takiego systemu. On musi wiedzieć, w jakiej roli występuje, jaki ma kontekst, na podstawie jakich kryterii ma udzielić zwrotnie, załóżmy, użyjmy słowa odpowiedzi, choć dalej podkreślam, to nie jest pytanie. On musi wiedzieć, jaka jest jego rola, on musi wiedzieć, w jakim kontekście to analizuje. On musi wiedzieć, na podstawie jakich parametrów ma to przeanalizować, w jakiej formie nam musi zwrócić tą odpowiedź. Czego my oczekujemy? Czy to ma być tekst? Czy to ma być arkusz z danymi? Czy to ma być projekt graficzny? Prompt nie jest pytaniem. Pytanie jest proste. Gdzie są moje buty? To jest pytanie. AI nie pytamy w ten sposób. AI nie wie, o jakich butach mówimy. Nie wie, jaka jest pora roku. Gdzie te buty leżą? Gdzie leżeć powinny? Gdzie ma szukać? Dlatego my musimy się nauczyć stawiać tezy, nauczyć stawiać pytania, nauczyć zlecać analizę problemów, jeśli chcemy z tym systemem pracować. Niestety mało kto o tym wie.
No właśnie, i jakie konsekwencje są takiego bezproblemowego korzystania ze sztucznej inteligencji? Załóżmy w firmach, w urzędach. ChatGPT, Gemini, to tak, są takie najbardziej popularne i łatwo dostępne.
Z moich obserwacji, jak szkole, czy to biznes, czy samorząd, to jest raczej jeden, góra dwa z wymienionych przez panią systemów. I na tych się skupiamy. Mało tego, na ogół czy firmy, ludzie, pracownicy korzystają z narzędzi bezpłatnych, no bo oczywiście mamy tutaj cięcie kosztów, więc najchętniej posługujemy się tym, co jest dostępne za darmo. Problem z tymi darmowymi wersjami jest taki, że to są wersje nadal testowe tych systemów, to znaczy bardziej my uczymy te systemy niż one nas. W związku z tym tych problemów, o które pani pyta, jest wiele. Najbardziej niebezpiecznym dla nas jest jednak to, że my, pracując z tymi systemami, zasilamy te systemy swoimi danymi.
Robimy to darmowo. Właściwie firmy, które zarządzają takim
chatem GPT, darmowo.
Powinny płacić za te dane.
My płacimy za ich użycie swoimi danymi.
No właśnie.
Danymi osobowymi naszymi, naszych bliskich, naszych znajomych, wizerunkiem. Przerażające są grupy pod tytułem przerób mi moje zdjęcie na zdjęcie takie czy owakie, ponieważ my kompletnie, bezmyślnie, nieroztropnie zasilamy te systemy na przykład naszymi wizerunkami, wizerunkami naszych dzieci, naszych bliskich osób, co potem tak naprawdę my nie wiemy, gdzie to trafia i kto na końcu jaki z tego będzie zrobił użytek.
A jakie mogą być tego skutki właśnie, takiego bezkrytycznego korzystania?
Tutaj nie ma chyba takiej fantazji, która by była w stanie dzisiaj odpowiedzieć, co by się z tym mogło stać. Dlatego, że my sobie nie zdajemy sprawy, że instalując sobie w naszych telefonach czy na naszych komputerach najróżniejsze aplikacje wspomagane AI-em, wyrażamy zgodę na udostępnianie tym systemom wszelkich naszych danych. I tak naprawdę możemy polegać tutaj na deklaracjach twórców, jak dalece możemy używać, zostawiam Państwu ocenie. Pół biedy jeszcze, jak są to systemy, no jakby w jakiś sposób rozeznane przez obszar Unii Europejskiej. Gorzej, jeśli to są systemy na przykład chińskie, dlatego że no tam już w ogóle nie wiemy tak naprawdę, co z tymi danymi się dzieje, choć myślę, że dziś także nie wiemy w systemach amerykańskich, gdzie te dane finalnie lądują i co się z nimi dzieje. Niemniej jednak systemy AI, które są niezmiernie pomocne ludziom i które są bardzo przydatne i w pracy, i w życiu osobistym, wymagają szkolenia z obsługi tych systemów takiego samego, jakbyśmy się uczyli Excela, Worda czy obsługi komputera.
To powinno być w firmach, absolutnie. W urzędach, zwłaszcza w firmach ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
Absolutnie powinno być to włączone na każdym etapie kształcenia, począwszy od szkół, aż po najwyższe funkcje w kraju, dlatego że mechanizmy sztucznej inteligencji, jak powiedziałam, to nie są tylko i wyłącznie te systemy, o których pani redaktor mówi, systemy LLM. Dzisiaj tego jest mnóstwo dookoła nas. Korzystając z nich, zostawiamy tam swoje dane, podróżując po świecie. Korzystamy z systemów, których nie znamy, zostawiamy tam swoje dane. W Europie jesteśmy w miarę chronieni, dlatego że mamy chociażby RODO, mamy ustawę AI Act, mamy ustawę Cyber Security, wprowadzaną w tej chwili w Polsce ustawę NIS 2. Natomiast dzisiaj świat się zglobalizował i my korzystamy w Europie nie tylko z rozwiązań europejskich. Pomimo prób regulowania przez Unię Europejską, my nie do końca wiemy, jak jest faktycznie.
A na ile szkolenia są w stanie wyeliminować te nasze zachowania niebezpieczne w kontaktach ze sztuczną inteligencją?
Powiem pani tak.
Czy one wygrają z tą słabością chęci wyręczania się w pracy?
Nie wygrają. Natomiast ja powiem to z doświadczenia osoby, która tylko w maju przeszkoliła 500 urzędników i wielu pracowników firm w ogóle na wiosnę tego roku. Nie, nie wygrają. Pojawiają się zresztą już próby tworzenia systemów odpornych. Chociażby wspominałam taki system gdańskiej naszej firmy Wizera, która stworzyła system zgodny z rozporządzeniem AI Act, gdzie dane pozostają w europejskim systemie gospodarczym. System, który umożliwia pracę z dokumentami organizacji, odpowiada na pytania na podstawie wewnętrznej bazy firmy, wspiera pracowników decyzją, który jest takim pierwszym europejskim AI agentem osadzonym w normach naszego prawa. Podobne rozwiązania próbujemy, tworzymy dla administracji publicznej w Polsce. Natomiast to, co dają szkolenia dają wiedzę, jak pracować z tymi systemami efektywnie. Gdzie są zagrożenia w pracy z tymi systemami? Gdzie powinniśmy uważać? Gdzie powinniśmy rozważyć użycie takiego systemu? Jeśli już podejmiemy się pracy dalej z tym systemem, musimy wiedzieć, czym ryzykujemy i jakby gdzie to ryzyko się kończy, że na przykład zostawiając wizerunki naszych dzieci w tym systemie, już ryzykujemy nie tylko zostawieniem swojego życia w tej sieci, ale życia dzieci, młodzieży, ludzi, którzy być może nie życzą sobie tego, żebyśmy to zostawiali. My nie mamy tej świadomości. Ludzie strasznie bezmyślnie podchodzą do użycia tych systemów. To my powinniśmy rozwijać dalej. Dzisiaj ludzie dorośli na etapie naszego kształcenia, umiejętność poszukiwania wiedzy, umiejętność sprawdzenia, umiejętność krytycznej oceny, umiejętność analizowania wyników. Tego nie zrobi z nas AI.
O tych wszystkich ważnych sprawach rozmawiałam dziś z Izabelą Grajek-Czabajską, trenerką biznesu Stratek marki Spin PR. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.